Teraz po południu wnet przyszedł czas, żeby trochę wyjść ze spraw polskich. W studio Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynamy od Al Jazeera, która napisała następującą rzecz. Macron dziękuje Tamimowi za gospodarowanie rozmowami pokojowymi USA talibowie. Emir Kataru Sheikh bin Hamad Al Thani odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podczas której poruszono temat Libii i sposobów na utrzymanie jej bezpieczeństwa i stabilności. Natomiast prezydent Macron wyraził uznanie dla starań podjętych przez Katar w doprowadzeniu do podpisania pokoju między USA a afgańskimi talibami. Do podpisania tegoż pokoju doszło w Dauszy w sobotę. Doha jest od zeszłego roku gospodarzem negocjacji pomiędzy Waszyngtonem a talibami. Te negocjacje, jak już powiedziałem, miały doprowadzić do zakończenia obecności USA w Afganistanie. Natomiast w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony talibów. Natomiast rzeczywistość trochę inaczej się ułożyła, o czym teraz powiem w swoim komentarzu. Po ponad 18 latach od rozpoczęcia wojny kończy się obecność amerykańskich oddziałów w Afganistanie. Umowę pokojową podpisano w sobotę na złoconym stole luksusowego hotelu w Dauszy. Ugoda została podpisana przez Mułę Bradara, zwanego również Abdulem Hanim, który jest osobą numer 2 w organizacji afgańskich talibów i szwagrem legendarnego Muły Omara, założyciela ruchu. Reprezentując stronę amerykańską, umowę podpisywał Zalmaye Khalilzad, najwyżej postawiony muzułmanin i Afgańczyk w strukturach rządowych USA. Mimo że podpisanie przebiegło w wręcz przyjacielskiej atmosferze, mimo uścisku dłoni i wtórujących mu okrzykom Allahu Akbar, pęknięcia w oczekiwanym bezpieczeństwie przewidywanym przez pokój pojawiły się już kilkanaście godzin po złożeniu podpisów. Już w poniedziałek pojawiły się doniesienia, że walki między talibanami, tudzież talibami, a afgańskimi siłami bezpieczeństwa w prowincji Khost zostały wznowione, kładąc kres ograniczeniu przemocy, która doprowadziła do podpisania sobotniego porozumienia. W wyniku starcia zginęły przynajmniej 3 osoby, a 11 zostało rannych. Ponadto również w poniedziałek talibowie odmówili wzięcia udziału w wewnątrzafgańskich rozmowach, będących jednym z warunków wycofania się oddziałów USA, dopóki afgański rząd nie wypuści około 5000 talibańskich niewolników w zamian za uwolnienie 1000 osób związanych z rzeczonym rządem nie później niż do 10 marca. Afgański prezydent Ashraf Ghani, którego rząd nie był uwzględniony w amerykańsko-talibańskim porozumieniu, odrzucił żądania talibów, twierdząc, że redukcja przemocy będzie trwać, aż osiągnięte zostanie pełne zawieszenie broni. Prezydent powiedział również, że nie jest zobowiązany wypuścić 5000 uwięzionych talibów. Co do telefonu prezydenta Macrona i jego podziękowań, należy pamiętać, że oddziały francuskie również są obecne w Afganistanie. Wycofanie się sił USA, jeżeli w ogóle nastąpi, pozwoli także na powrót do domu żołnierzy francuskich. Natomiast rola Kataru w rozmowach pokojowych była o tyle znacząca, że Doha występowała w roli gospodarza, co pozwoliło jej na zyskanie reputacji rozjemczyni, protektorki muzułmanów i miłośniczki pokoju. Przejdziemy teraz do informacji od Al Arabii, która napisała: Rosja oskarża Turcję o złamanie prawa międzynarodowego poprzez zwiększenie liczby swych wojsk w Idlib. Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji powiedział, że Turcja nie spełniła obowiązków nałożonych na nią przez porozumienie o utworzeniu strefy zdemilitaryzowanej wokół Idlib w Syrii. Ministerstwo poinformowało, że ataki na rosyjską bazę sił powietrznych w Syrii stały się wręcz codziennością. Tymczasem Syryjska Organizacja Praw Człowieka potwierdziła, że oddziały tureckie ucierpiały w ataku rakietowym przeprowadzonym przez siły Asada na pozycje tureckie wokół Idlib. W jego wyniku zginęła niesprecyzowana liczba żołnierzy. Mój komentarz. Cóż, Turcja oficjalnie wypowiedziała wojnę rządowi prezydenta Bashara al-Asada. Stwierdzenie to, mimo że wygodne, jest o tyle nieprecyzyjne, gdyż rząd Asada jest de facto oficjalnym rządem Syrii. Zatem Turcja tak naprawdę wypowiedziała wojnę Syrii, moim zdaniem. Do eskalacji doszło wraz z zabiciem 36 i ranieniem 30 żołnierzy tureckich, do których to zdarzeń doszło podczas rosyjskich nalotów i ostrzelaniu pozycji tureckiej przez syryjską artylerię. Prezydent Erdoğan ponowił swoje żądania, aby siły Asada wycofały się za tureckie punkty obserwacyjne i poprzysiąg zemstę, jeżeli się to nie stanie. A się nie stało. Celem wznowienia działań ofensywnych według tureckiego ministra obrony jest zakończenie wojny i powstrzymanie syryjskiej ofensywy, w wyniku której przemieszczane są tysiące Syryjczyków. Państwo tureckie występuje więc w roli obrońcy nie tyle swoich obywateli, co obywateli cudzego państwa, a więc w pewnym sensie rości sobie prawo do zwierzchności nad kapitałem ludzkim i siłą ludzką, faktycznie nie należącą do niego samego, do Turcji. Z mojej prywatnej rozmowy z pewnym tureckim wysoko postawionym urzędnikiem wojskowym wynika, że turecki rząd preferuje narrację o walce nie z Syryjczykami, czy nawet Kurdami, ale narrację o zwalczaniu terroryzmu. Według mojego rozmówcy działania militarne w Syrii nakierunkowane są na przeciwdziałanie partii pracującej Kurdystanu, czy wręcz są wycelowane przeciwko tejże partii. Pułkownik ów, bo taka była jego ranga, twierdził, że Kurdowie wcale nie popierają PKK, natomiast problem tkwi w tym, że członkowie tej grupy rzekomo przeprowadzali ataki z terytorium Syrii na przygraniczne tereny Turcji. Tego typu akcje miały jeszcze miejsce w latach 90. XX wieku, gdy na terytoriach Syrii gościł kurdyjski przywódca Abdullah Öcalan. Istotnie do przelewu krwi dochodziło na wschodzie Turcji, między innymi przy armeńskiej tudzież ormiańskiej granicy. Obie strony zdają się mieć coś na sumieniu. Na przykład 20 kwietnia 2019 roku turecka policja użyła siły przeciwko kurdyjskim matkom protestującym w solidarności z więźniami politycznymi w tureckich prowincjach Koçeli i Mardin. No, natomiast PKK nie pozostaje dłużne, ponieważ dokonuje ataków na żołnierzy i z tego co wiem też na ludność cywilną. Teraz jeszcze na szybko przyjrzymy się sytuacji koronawirusa w świecie arabskim, a nawet w Indonezji. Agencja Reuters podała, że Indonezja zabroni wstępu na swoje terytorium osobom, które przebywały 14 dni w irańskich, włoskich i południowo-koreańskich miastach dotkniętych koronawirusem. Indonezyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w czwartek, że zakaz zostanie wprowadzony 8 marca. Podobne obostrzenia zostały nałożone na podróżujących, tudzież wracających z Chin. Indonezja to czwarty najbardziej ludny kraj. Do dziś na około 260 milionów obywateli tego kraju tylko u dwóch stwierdzono obecność koronawirusa. Tymczasem Arabia Saudyjska potwierdziła drugi przypadek koronawirusa na terenie swojego państwa. Dotyczy on Saudyjczyka, który wrócił do kraju z Iranu przez Bahrajn. Zarówno on, jak i wszystkie osoby mające z nim kontakt zostały poddane kwarantannie. Tymczasem w Iranie prezydent Hassan Rouhani powiedział w środę, że wirus rozprzestrzenił się niemal na wszystkie irańskie prowincje. Dodał jednak, że krajowi uda się ograniczyć liczbę zgonów do minimum. Irańskie Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że koronawirus zabił 92 osoby, a 2922 zaraził. Pośród zarażonych, jak podaje strona Iron Wire, jest pierwszy wiceprezydent Eshak Jahangiri. Informacja ta nie została jednak potwierdzona. W poniedziałek zmarł 71-letni członek Rady Doradców Ayatollaha Alego Khameneja imieniem Muhammad Mir Mohammadi. To podało irańskie radio. Z kolei zarażona jest też pani wiceprezydent Masurin Meh Ebtekar, wiceminister zdrowia Iradi Haririci, a także Mujtaba Zanur, szef Komisji Parlamentarnej do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej. Rouhani zbył ofertę pomocy wystosowaną w zeszłym tygodniu przez sekretarza stanu Mike'a Pompeo, mówiąc, że Amerykanie, założywszy maskę sympatii, powiedzieli nam, że my też chcemy wam pomóc Irańczykom. Cóż, jeżeli naprawdę mówicie prawdę, Amerykanie, znieście sankcje na leki. Koniec cytatu. Amerykańscy oficjele odparli, że sankcje USA nie są nałożone na leki dla Iranu. Natomiast w Bahrajnie pojawiły się 3 nowe przypadki koronawirusa, podnosząc całkowitą liczbę do 52. Oman zgłosił 3 nowe zachorowania u 2 Irańczyków i 1 Omańczyka. Całkowita liczba chorych w Omanie to 15 osób. Będziemy się tej sytuacji dalej przyglądać.